Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Dzisiaj przed nami niełatwy temat, ale gwarantuję Wam, że otwiera mocno oczy na wiele różnych kwestii związanych z relacjami, z pracą w zespole, w grupie, z naszym też stosunkiem do liderki, lidera. Te wszystkie rzeczy, które wiążą się właśnie z pracą w naszych organizacjach, w naszych firmach. Bo kiedy zaczynamy właśnie pracę z nową grupą osób, albo kiedy dołączamy do nowego zespołu, to w naszych głowach są już pewne wyobrażenia, jak ten zespół będzie wyglądał, jak ten zespół będzie funkcjonował. To jest taki nasz bagaż, z którym przychodzimy do firmy, do zespołu. I co ciekawe, to te wszystkie wyobrażenia, które mamy właśnie w naszych głowach, które wnosimy na pokład organizacji, zespołu, one zaczynają się zmieniać, zaczynają ewoluować. No i co ciekawe, kiedy dołączasz do kolejnego zespołu, to te wyobrażenia mogą wyglądać już zupełnie inaczej. No i to oczywiście nie pozostaje bez wpływu na nas, na nasze relacje w tym zespole, w grupie, na nasze relacje z liderem, na Twoje relacje liderze, liderko z zespołem też i na w ogóle na funkcjonowanie nasze w organizacji. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Dzisiaj niełatwy temat przed nami, ale myślę, że z takim ogromnym potencjałem do wykorzystania w zespole i w ogóle w myśleniu o swoim przywództwie, bo będziemy rozmawiali o imago grupy, imago zespołu, lidera i z tej okazji zaprosiłem Kasię Balcerkiewicz do podcastu, która będzie naszą taką czułą przewodniczką w tym temacie. Witam Cię, Kasiu, bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witaj, Mariuszu.
Powiedz parę słów o sobie, co robisz, bo byłem, przyznam szczerze, na Waszej stronie Grupa Spotkanie i tam tyle tego jest, że nie wiedziałem, co wybrać.
Okej. No, jakoś początek mojego zawodu to są studia psychologiczne. Z wykształcenia jestem psychologiem, ale rzeczywiście zaraz po studiach zaczęłam właściwie pracować w biznesie. Pochodzę też z wielopokoleniowych firm rodzinnych, więc to takie biznesowe myślenie o swojej pracy, można powiedzieć, że przy rodzinnym stole mi zawsze towarzyszyło. No i w sposób naturalny i moi rodzice, i potem mój mąż, i moi teściowie byli w funkcjach menedżerskich. Mhm. Więc myślenie o tym, co to znaczy być dobrym szefem, rzeczywiście jest takim ważnym kierunkiem w ogóle mojego myślenia. Potem zostałam trenerem biznesu, jak większość ludzi, którzy się w biznesie zajmuje uczeniem i edukowaniem. No a potem dalej się kształciłam jako coach, konsultant i na końcu jako team coach. Natomiast to, co wszystko spina, to jest zawsze analiza transakcyjna, czyli taki nurt z psychologii, który wybrałam dlatego, że zrobił największe przeniesienie całej wiedzy, którą mamy z psychoterapii, czy w ogóle wiedzy o człowieku, do biznesu. Czyli dostosowania, czyli odpowiadania na takie pytanie, okej, to jak to, co wiemy już o tym, jak człowiek działa i funkcjonuje indywidualnie i w zespołach, możemy zastosować, kiedy mówimy o takiej pracy na rzecz celu i wyników. Mhm.
No i założyłaś też grupę Spotkanie, tak?
Tak, tak.
No nie to powiedziałaś o tym w ogóle. Naturalna...
To jest chyba naturalna konsekwencja, że w rodzinach, w których się zakłada firmy, tak, od 23 lat jest grupa Spotkanie, która szkoli, działa w biznesie, interweniujemy też w trudnych sytuacjach, kiedy ludzie się nie mogą dogadać. I mam takie poczucie, że naprawdę praktycznie pomagamy tą wiedzą psychologiczną i to jest taka jakaś ważna dla nas myśl, nie? Nie, że tylko uczyć, ale...
Jesteście takimi pionierkami trochę, jeśli chodzi w ogóle o analizę transakcyjną w biznesie. To się zaczęło ponad 20 lat temu, z tego, co udało mi się wyczytać na waszej stronie.
Tak, rzeczywiście myślę, że jeśli chodzi o takie budowanie zarówno takiego zaplecza wiedzowego, ale też całego know-how, jak tą wiedzę wykorzystywać w biznesie, to myślę, że jesteśmy jedną z takich najprężniejszych firm w Polsce. Ale myślę, że to też jest zasługa mojego zespołu, bo u nas rzeczywiście wszyscy trenerzy szkolą się w analizie transakcyjnej, certyfikują się, uczą z analizy transakcyjnej, więc my ten background mamy silny, więc z wielką przyjemnością jakby zamieniamy go na praktykę.
Tak, i myślę, że taką dużą wartością w ogóle waszej pracy, bo uczestniczyłem w kilku webinarach, Asia od was prowadzi u nas zajęcia na SWPS-ie, na Agile Leadershipie. Bardzo tak przystępnie o tym opowiadacie. To jest taka dla mnie duża trudność i wyzwanie w mówieniu o AT, bo tak pierwsza moja styczność, opowiadałem Oli nawet, mojej żonie, że tak mi się kojarzy, myśmy z Olą kończyli filozofię i mieliśmy zajęcia z teologii XX wieku, wyobraź sobie. I bardzo mi przypominała właśnie ta teologia dwudziestowieczna, ten podział, taki ciągły podział, dzielenie dzidy bojowej na przeddzidzie i zadzidzie właśnie kojarzyło mi się mocno z AT i widziałem w tym, widzę dużą trudność w ogóle w opowiadaniu o tym, żeby to było jakoś tak no jakoś strawialne, nie? Dla odbiorcy. Kiedyś też w biznesie, jak zaczynałem, był taki model CMMI, bardzo ciekawy. I też ogromna trudność trenerów polegała na tym, że no nie potrafili go tak właśnie dobrze sprzedać, dobrze o nim opowiedzieć. Jeden taki był trener, Bill Smith ze Stanów, który no robił różne hece, łącznie z tym, że się przebierał za rockmana z gitarą gdzieś tam na swoich zajęciach i to tak jakoś bardziej trafiało, było takie bardziej ludzkie.
Dziękuję, że mówimy w sposób czytelny, bo założyciel analizy transakcyjnej postawił taki w ogóle postulat, że AT ma używać takiego języka, który jest zrozumiały dla 8-letniego dziecka. Jak szkolimy właśnie różne firmy i organizacje, to z dużą wdzięcznością nasi uczestnicy mówią, i inżynierów też. W takim sensie, że teraz bym dołączyła na przykład programistów, że dla osób, które wybrały taką ścieżkę, że nie w tych miękkich, humanistycznych przedmiotach się kształciły, to rzeczywiście dzięki temu, że analiza transakcyjna potrafi bardzo skomplikowane nasze zachowania ułożyć w pewien wzorzec, pokazać pewną powtarzalność właśnie w takim prostym języku, myślę, że to jest jeden z powodów, dla których tak chętnie w biznesie się ją stosuje. Nie? Że naprawdę nie trzeba być psychologiem, żeby zrozumieć na przykład trójkąt gry, tak, że są trzy role i że się w tym trójkącie zmieniamy, ponieważ to jest bardzo prosto wytłumaczone, więc to jest rzeczywiście ważne, żeby mówić o AT w prosty sposób. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie.
No właśnie, nie będziemy tak wchodzić w szczegóły tego, czym jest analiza transakcyjna, bo o wielu rzeczach rozmawialiśmy, też Asia była między innymi w podcaście i też opowiadała o grach psychologicznych na przykład. Myślę, że słuchacze sobie tam sięgną. Ja podlinkuję patronom linki do tych wszystkich odcinków, a pozostałe osoby mogą sobie łatwo je odszukać. Natomiast dzisiaj taki temat, no właśnie, nie łatwy chyba, nie? Chciałbym z tobą porozmawiać o imago grupy, a później może gdzieś przy okazji nam się uda porozmawiać o imago lidera. Czym to jest? Bo imago kojarzy nam się tak, przynajmniej mnie z łacińskiego, jako pewnym takim obrazie, nie? Imago to jest jakiś obraz, wyobrażenie. No i ta grupa też jest takim drugim słowem, które też może być bardzo szerokie, nie? Bo to właśnie chciałem cię dopytać, tak. Czy tutaj myślimy o rodzinie, czy to też jest taka grupa, którą można sobie właśnie podkładać pod ten koncept?
Masz dobrą intuicję, dlatego że rodzina jest naszą pierwszą grupą i imago to jest, mówiąc w takim najlepszym skrócie, to jest nasze wyobrażenie na temat tego, jak będzie wyglądało moje życie i praca w danej grupie. I to wyobrażenie na temat tego, co się będzie w kolejnych grupach, do których wchodzę, działo, biorę między innymi z moich doświadczeń z wcześniejszych grup, czyli również z tego, jak mi się żyło w mojej grupie rodzinnej. Jak pracuję z menadżerami i często zadaję pytanie, który byłeś w rodzinie? I ja mówię, zawsze byłem najstarszym bratem. Tak?
Ja byłem najstarszym bratem właśnie.
No właśnie, nie? Czyli ten, na którym rodzice trochę się uczyli, który przyjmował różne eksperymenty z kieszonkowym, z czasem
do dzisiaj
do
im
domu.
To wypominam, że właśnie byłem najstarszym bratem i w ogóle się bardzo przejęli wychowawczo moją osobą. Widziałem, jak to w ogóle się zmienia, bo mam jeszcze brata, 4 lata różnicy i mam siostrę, która ma, między nami jest różnica no 20-letnia, wyobraź sobie, więc już totalnie rodzice to wychowawczo odpuścili Kaśce, więc cały czas im tam punktuję różne właśnie podejścia. Tak.
I to doświadczenie, jak każdego z nas, bardzo wpływa na to, jak się czujemy w grupie. Mhm. Nie? I zarówno jak my się czujemy w grupie z innymi uczestnikami, ale też czego spodziewamy się od naszych liderów. Nie tak jak ty oczekiwałeś, że twoi rodzice mieli względem ciebie, nie wiem, wysokie wymagania, one były sprecyzowane, dużo z tobą rozmawiali, tak? Ale widzisz, że też wobec innych członków grupy lider może na przykład odpuszczać. I to jest twoje doświadczenie, które wnosisz do każdej kolejnej grupy. Mhm. I imago mówi o tym, że my ten mentalny obraz z jednej strony mamy, ale z drugiej strony dążymy do tego, żeby go powtórzyć. Jakby oczywiście mówię o naszych takich psychologicznych mechanizmach. W związku z tym, im więcej wiemy na temat tego, jak sobie wyobrażamy grupę i co tam się wydarzy dobrego i złego, tym więcej możemy świadomie tym zarządzić. Bo jeżeli ja jestem menadżerem, który wchodzi do grupy i ma takie poczucie, że okej, no to wszystkie trudne sprawy muszę wziąć na swoje bary, iż zapewne zarząd będzie ode mnie oczekiwał więcej niż od innych menadżerów, to kiedy to się dzieje, ja na przykład zapominam, że ja mogę postawić granicę i powiedzieć, słuchajcie, to super, że mi ufacie, ale to jest czwarty projekt, który mi dajecie w tej chwili do poprowadzenia i oczywiście to jest dla mnie miłe, ale po pierwsze czuję, że to już jest poza moją wydajnością, a po drugie mam poczucie, że to jest niesprawiedliwe, bo u nas, nie wiem, wśród dyrektorów jest jeszcze kilka osób, które mogłyby też ten projekt pociągnąć i nim zarządzić. Więc myślenie o tym, czego ja się spodziewam w grupie, pozwala mi bardziej adekwatnie się w tej grupie zachowywać. I to jest główne zadanie lidera, żeby dopasowywać swoje imago, mówi się tak, urzeczywistniać do tego, co jest możliwe i jaka naprawdę ta grupa jest. Bo wszyscy menadżerowie, którzy mają takie doświadczenia pracy w różnych organizacjach, to już nie mówię o interim menadżerach, ale no, teraz żyjemy w takich czasach, że często nam się zdarzy, że pracowaliśmy w jednej czy w dwóch firmach. Tak, to wiedzą, że zanim zrozumieją, jak się w tej grupie pracuje, nie? Czy to jest rzeczywiście praca zespołowa, czy to jest bardziej grupowa, czy ludzie sobie pomagają, czy raczej pracują na swój wynik, to potrzebują trochę czasu. I teraz to moje doświadczenie tego, czego spodziewam się, że się wydarzy w grupie, muszę urealnić z tą konkretną organizacją i z tym konkretnym zespołem. Tak samo się ten proces dzieje, kiedy na przykład menadżer dostaje nowy zespół. Tak, miał na przykład, oddał swojemu następcy, wyhodował pięknego sukcesora i może odejść do innego zespołu, który ma, nie wiem, zbudować albo naprawić. Więc z tym imago zdarzamy się za każdym razem, kiedy wchodzimy do grupy, i za każdym razem dobrze jest o nim pamiętać, żebyśmy sprawdzali, co jest z mojej głowy i z mojej przeszłości, a co jest z rzeczywistości. Kłopot polega na tym, że rzeczywistość często jest inna. Tak jak mamy różne dzieci w rodzinie. Nie? I gdyby przyjąć, że byłeś, nie wiem, dokładny, skrupulatny, poukładany, to na przykład umawianie się z tobą na to, że punktualnie wrócisz do domu, było bardzo realnym oczekiwaniem względem ciebie. Nie wiem, jaka była twoja siostra, jak była dzieckiem, ale gdyby dla tego przykładu sobie wyobrazić, że na przykład była rozszczepana i w ogóle nie, zegarek to była ostatnia rzecz, której pilnowała, to oczekiwanie od niej, że będzie tak samo punktualnie w domu, że 22 naprawdę oznacza 22 i po dwóch kropkach są 2-0, no jest też nierealistyczne.
Słuchaj, rozmawiamy chwilę, ale tutaj pani psycholog trafiła bezbłędnie. Ja nic nie mówiłem tak. Takiego w ogóle, nie?
Nie potwierdzam, że nic nie mówiłeś i nie wiem. Ale no właśnie i to dopasowywanie się do tych realnych warunków, nie? Czyli ja bym chciała, żeby wszyscy moi pracownicy oddawali na czas i dla mnie na czas oznacza naprawdę po dwóch kropkach 0-0, ale patrzę, że na przykład ktoś nie ma takiego talentu i nie kończy na czas, ale ma inne zasoby, dla których ja się decyduję z nim współpracować w tym zespole, a nie ciągle tęsknić, żebym miała w zespole samych Mariuszy, samych Mariuszów.
Tak Mariuszów.
Tak, samych Mariuszów, którzy są tak punktualni, dokładni i skrupulatni. Bo z drugiej strony już wiemy, że jeżeli będziemy dobierać ludzi tylko pod siebie, tylko pod swoje oczekiwanie i wyobrażenie, jak się w zespole ma dziać, to ten zespół będzie zbyt ubogi, nie? Bo potrzebujemy i takich, którzy wprowadzają strukturę, ład i porządek i są skoncentrowani na celach, ale potrzebujemy też takich, którzy wprowadzają trochę, nie wiem, żywotności, energii, zabawy, ale też są na przykład bardziej uważni niż na cele, na ludzi. I to razem daje nam mocny zespół.
Ja mam mnóstwo pytań na podstawie tego, co powiedziałaś, ale zacznę od takiego pierwszego, które na samym początku już się pojawiło w mojej głowie i muszę go zadać, zanim zapomnę. Bo powiedziałaś taką rzecz, że to imago jest czymś, co odtwarzamy jakby, nie? I tak sobie pomyślałem od razu, taka metafora się pojawiła w mojej głowie związana z pytaniem. No, czymś, co odtwarzamy, jest na przykład playlista na Spotify'u, nie? I ta playlista jest czymś takim, co nie jest wykute w skalę. Ja mam playlistę takich moich jazzowych kawałków ulubionych, współczesnych i tam sobie cały czas coś dokładam, zmieniam czasami kolejność, bo chcę nam, już tam tych utworów jest mnóstwo i sobie dodaję nowe. Podobnie jest z imago. to jest coś, co żyje, ewoluuje, zmienia się, przenosimy je między firmami, zespołami, dokładamy tam coś nowego, są jakieś update'y tego imago, mówiąc językiem takim kolokwialnym.
Na szczęście tak, na szczęście tak. No, na tym polega też nasz rozwój jako menadżerów, że im większej ilości grup żyliśmy i pracowaliśmy, tym z tego bogatego doświadczenia czerpiemy taką wiedzę, że na przykład mogę funkcjonować w różnych rodzajach grup. Mogę być, to jest w ogóle też cenne doświadczenie dla menadżerów, mogę być zarówno liderem, jak i członkiem zespołu. Taki
zwłaszcza teraz,
nieformalny,
nie?
Tak, taki mój nieformalny papierek lakmusowy do sprawdzania, jak dojrzałym menadżerem jest dana osoba, jest albo obserwowanie jej, albo rozmawianie, jak funkcjonuje, kiedy nie jest liderem w zespole. Dlatego, że to mówi o takiej dużej dojrzałości lidera, że on rozumie, na czym polega rola również członka. W związku z tym mogę nią lepiej zarządzać. Więc tak, możemy modyfikować nasze imago, natomiast jest to związane z taką refleksją. To znaczy, wchodząc do różnych grup, ja obserwuję, jak ja funkcjonuję, obserwuję, czego potrzebuję, co jest tutaj przydatne do tego, żeby zrealizować cel, do którego ten zespół został powołany, a co jemu szkodzi. Że gdybym miała zostać tylko i wyłącznie na odtwarzaniu tego imago dziecięcego z tych pierwszych grup, powiedzmy sobie szczerze, to jest, nie wiem, szkoła, przedszkole, rodzina, może podwórko, bo to są pierwsze grupy, które nas konstytuują, no to prawdopodobnie byłabym nieskutecznym menadżerem.
Natomiast albo zaburzonym.
Nie chciałam używać tego, bo myślę sobie, że to jest właśnie kliniczny termin.
No może nawet ja sobie pomyślałem o czymś takim, o takim zamkniętym umyśle trochę, nie? To jest coś, tak, co jest bardzo trudne, zwłaszcza teraz jak, no nie wiem, pojawia się dużo takich wyzwań związanych ze zmianami, z niepewnością, z tym wszystkim, co określamy słowem WUKA i trzeba wprowadzać na bieżąco różne aktualizacje, adaptować się. Jeżeli jesteśmy takimi dogmatykami, tak sobie myślę, to nasze imago może być też takie zamrożone, no to na swój sposób może być to, no nie używajmy tego słowa może klinicznego, ale właśnie jakimś takim blokerem w rozwoju też zespołu i w pracy z zespołem na co dzień.
Tak, bardzo mi pasuje ten termin, którego użyłeś, że takim zamkniętym czy dogmatycznym liderem. Myślę, że z jednej strony w biznesie, ale myślę, że też na poziomie, skoro już podałem ten przykład, rodzin i wychowania. Zobacz, nasi rodzice wychowywali nas jakoś, potem weszło mnóstwo takich publikacji na temat jakiegoś rodzaju partnerstwa z dziećmi. Mamy ustawy, które już nie pozwalają nam na przykład stosować kar cielesnych, czyli zostaliśmy trochę bez filozofii i bez narzędzi, które mieli nasi rodzice, a nadal mamy rodziną zarządzać. I teraz, jeśli ja ciągle będę tęsknić i mówić, kurczę, w tamtych czasach jak był pas, to było lepiej,
łatwiej.
No to będę absolutnie nieadekwatna do tego, co się teraz dzieje. Już nie mówiąc o tym, że dzieci znają numer na błękitną linię, a my nie, tak? I że będę niedopasowana i nie pomogę moim dzieciakom wejść w dorosłość najlepiej, jak to jest możliwe z naszymi zasobami. I to samo się dzieje w zespołach. Jeśli ja ciągle mam wizję, że szef to jest ktoś, z kim się nie dyskutuje, albo szef to jest ktoś, kto ostatecznie musi mieć rację, albo szef to jest ktoś, do kogo nie można pójść i zapytać, albo nie można zaproponować innego rozwiązania. I ja cały czas w głowie mam to wyobrażenie mojej relacji z szefem, bo tak było w mojej pierwszej grupie, że na przykład z rodzicami się nie dyskutowało, no to nie przebiję się ze swoim pomysłem. Nie będę zgłaszać udoskonaleń w jakichś procesach, nie? Czy praca taka skramowa czy agile'owa, gdzie na koniec tygodnia mamy retro, po prostu będzie czystym, no nie wiem, takim sztucznym papierowym spotkaniem, nie? A nie tym, czym ma być, czyli naprawdę udzieleniem sobie feedbacku. Chodzi mi o to dopasowanie imago, że jeżeli ja zaczynam się zastanawiać, jaki mam wzór grupy i jak to wpływa na moje zarządzanie albo na moje bycie w grupie, to ja mogę to zacząć uelastyczniać. Nie? I mogę sobie powiedzieć, tak, ja wyniosłam z domu jakiś szacunek do autorytetu i szacunek do liderów, ale to nie oznacza, że ja nie mogę z nimi dyskutować. To nie oznacza, że ja muszę się zgadzać z każdą ich myślą i z każdym ich pomysłem. Nie? Jestem dzisiaj dorosła i mogę też to robić. I to jest to uelastycznianie. Tym bardziej, jeśli mam taką możliwość, gotowość poszukania takich zespołów, gdzie to jest naprawdę możliwe. Nie, no bo czasami będzie tak, że będziemy wybierać właśnie takie zespoły, gdzie trafią na takiego szefa, że po prostu ani o centymetr nie można się przesunąć. Po czym podejmuję decyzję, że zmieniam jednak tą pracę i wchodzę i szukam takiego zespołu, gdzie się okazuje, że to doświadczenie z liderem jest wręcz leczące. Często słyszę to na szkoleniach, kiedy uczestnicy mówią, miałem znakomitego pierwszego szefa. on mnie nauczył nie tylko, co to znaczy pracować, ale też nauczył mnie, co to jest praca zespołowa. I ja do dzisiaj z niego czerpię. I to jest ten moment, w którym to imago sobie poszerzamy, bo nasze imago buduje każde doświadczenie bycia w grupie. Nawet, bo wspominałaś o teologii, więc nawet jeśli ktoś przynależy do jakiejś grupy parafialnej, to też to jest jakieś doświadczenie, nie?
Jakieś
które
grupy,
buduje
tak.
Katalog doświadczenia bycia w grupach.
Ja sobie pomyślałem też o tym, co nam robi to imago. Dużo tutaj o tym powiedziałaś już, że doświadczenie jakby wpływa na ten nasz obraz. Spotykam się często w rozmowach z liderami, zwłaszcza jak pracujemy nad takim tematem związanym z dawaniem autonomii zespołom. Już trochę wspomniałaś o filozofii Agile, o metodach różnych. Nie tylko te metody jakby kładą nacisk na samoorganizację, ale jest taki dzisiaj trend w zarządzaniu, że się daje trochę więcej swobody zespołom i to jest duży problem, czy wyzwanie czasami dla właśnie liderów przy oddawaniu tej autonomii innym. I myślę, że tutaj też ten temat i w ogóle ta nasza dyskusja, to pojawienie się twoje w podcaście było trochę sprowokowane jedną moją rozmową na temat właśnie roli wyobrażeń, na temat takiego idealnego lidera. No miałem taką sytuację, że właśnie chłopak pracował bardzo mocno nad tym, żeby ten zespół się sam organizował, żeby on był trochę tak w cieniu, żeby nie wchodził za bardzo z butami do tego zespołu. No i powiedział mi coś takiego, że jemu jest trudno, bo ma takie wrażenie, jakby jechał na zaciągniętym ręcznym hamulcu, bo jakby zasady wszystkie związane z samoorganizacją i rolą lidera doskonale rozumie, ale jak przychodzi co do czego, jest już ta praktyka i się spotyka z zespołem, to uruchamiają mu się różne wyobrażenia właśnie takiego obrazu lidera, nie? Bo na przykład myśli sobie, jego ojciec, tak jak ty mówiłaś o swoich rodzicach, prowadził firmę i też od dziecka miał pewne wyobrażenie takiego dyrektora, który karzącą ręką tam trzyma za sznurki wszystkie w organizacji. Mówi, że to tak mocno w nim siedzi, że jak sobie myśli w ogóle o swoim zespole i konfrontuje się z zespołem, to uruchamiają się w nim takie mechanizmy i w ogóle takie narracje w głowie typu, a jak znikniesz, to nie będziesz miał jakby autorytetu, nie będziesz miał szacunku i nie będziesz taki jak twój tato na przykład w tych konkretnych relacjach z tym zespołem, no nie będzie cię, nie będziesz jakby miał tej mocy stanowiskowej, którą masz jako lider. Tego typu rzeczy to są takie, no mówił, że to są takie rzeczy, o których mu się trudno też mówi, ale to jest coś, co jest takim ręcznym hamulcem przy właśnie pracy, no na przykład nad takim empowermentem zespołu, który jest też dzisiaj takim modnym tematem.
Tak, no bo wiesz, ta historia, o której opowiadasz, no to tak biznesowo kończy się na tym, że na przykład bardzo łatwo jest o takie mikrozarządzanie albo niedelegowanie, nie? Albo właśnie nie pozostawianie ludziom coraz większych fragmentów autonomii, czyli ludzie nie mogą wzrastać, nie? Tak jakby ciągle byli entuzjastycznymi debiutantami i nie mogą dojść do samodzielnych ekspertów, bo lider boi się, że jak go nie będzie, a on już będzie samodzielnym ekspertem, to on jest zagrożony. Tak, tak. Nie? I jakby uświadomienie sobie, jaki mam obraz, właśnie definicja jest taka, że to jest mentalny obraz. On jest trochę świadomy, trochę podświadomy, a częściowo też jest nieświadomy. Więc można powiedzieć, że przez całe życie pracujemy nad tym, żeby ten obraz jak najbardziej sobie przyszły przykład, jakby wiesz, to jest obraz, który częściowo jest namalowany tam, gdzie jesteśmy świadomi, nie? Że na przykład moi rodzice zarządzali tak, mój pierwszy szef tak, ale częściowo jest niedomalowany, gdzie są jakieś jeszcze głębsze rzeczy w mojej nieświadomości zapisane, mojej relacji z autorytetem, mojej relacji z osobami, które są jakby w hierarchii niżej mnie, nie? Na przykład, relacji z rodzeństwem albo, nie wiem, w starszych rodzinach pewnie jakiejś służącej czy osoby, która dochodziła do domu, żeby pomóc. I to wszystko mamy tam zapisane, więc można powiedzieć, że my ten obraz rzeczywiście przez całe życie malujemy, no bo cudownie byłoby, gdybyśmy mogli, albo może nie byłoby cudownie, gdybyśmy mogli wyciągnąć wszystko, co mamy w nieświadomości. Niemniej tak jest. I jednym z elementów pracy lidera nad sobą samym to jest rzeczywiście zadawanie sobie takich pytań. Jakie ja mam wzorce bycia szefem? Jakie mam złe wzorce? Jakie mam dobre wzorce? Jakim ja chcę być szefem? W połączeniu o kilka rzeczy. Po pierwsze, w połączeniu z tym, co wiem na temat skutecznego leadershipu i skutecznych liderów. Po drugie, w połączeniu z tym, jaki ja jestem. Bo być może osobowościowo ojciec tej osoby, o której opowiadasz, to były dwa zupełnie typy osobowościowe. I to, co jakby on miał w garniturze na wejściu, ten syn po prostu jest zupełnie inaczej ukonstytuowany i nie ma co próbować naśladować kogoś, kim nie jesteśmy. Więc po pierwsze w oparciu o wiedzę i umiejętności, po drugie w oparciu o kontakt ze sobą, no właśnie, jakie mam talenty, jakie mam możliwości, jakie mam zasoby, też jakie mam wartości, tak? No bo tu też jest taki element, nie? Czy płacę najpierw ludziom, a potem sobie, tak? Czy jednak najpierw dbam o siebie i swoją rodzinę, a potem jak starczy, to wszystko wchodzi w ten obraz zarządzania. No i trzeci takie źródło dopasowywania tego imago to są moje realne doświadczenia. Jeśli szukam grup, w których jest możliwe być w okej. Jeśli szukam grup, gdzie można, nie wiem, bardzo uczciwie mówić o swoich planach, nie wiem, zamiarach, o swoich obawach, tak? Weszła pandemia i myślę, że ci menadżerowie, którzy potrafili pójść do swoich pracowników i powiedzieć, boję się tak jak wy. Ja też nie wiem, co będzie z tego. Mogę się skoncentrować na tym, co jest dzisiaj. Na dzisiaj zbierzmy pomysły, co możemy razem zrobić i róbmy to. Myślę, że ci menadżerowie dużo lepiej sobie poradzili w tej pandemii niż ci, którzy mieli taki obraz, że muszą udawać, że nad wszystkim panują, wszystko kontrolują, że to ich w ogóle nie dotyka i na przykład utrzymywali niezmienione zatrudnienie przez 2 lata, no bo co to będzie oznaczało, że ja, nie wiem, po prostu zwolnię część ludzi, bo nie mam pieniędzy, żeby ich utrzymać. Nie, to się bardzo przekłada potem na nasze decyzje biznesowe. Powinniśmy dopasowywać ten obraz, no bo też miejsca pracy, w których pracujemy, się zmieniają. Zobacz, Mariusz, my dzisiaj się zdalnie spotykamy i nagrywamy podcast. 5 czy 6 lat temu podcasty były absolutną rzadkością i w ogóle połowa z nas z nich nie korzystała. Dziś to jest absolutne, naturalne źródło edukowania się, wymiany doświadczeń, poznawania innych ludzi. To jest absolutnie rzeczywistość, codzienność.
Tak, cieszę się, że wytrzymałem z Menadżerem Plus podcastem, bo zaczynałem 7 lat temu gdzieś ponad i było nas 30 podcasterów, wyobraź sobie. Tak w ogóle w Polsce, nie? Bo byłem na takim pierwszym zlocie też, na pierwszej konferencji, to tak... No taka, to było grono elitarne wręcz, ale też jakby doświadczałem tego, o czym mówisz, że podcast w ogóle nie był, nawet agencje marketingowe nie postrzegały, dla mnie to było w ogóle niezrozumiałe, bo żeśmy rozmawiali tam z kilkoma podcasterami a propos wykorzystania w ogóle podcastu tak bardziej biznesowo, to w ogóle zero rozmów, nikt nie chciał rozmawiać na ten temat, nawet się ludziom nie śniło, że może to wszystko pójść w taką stronę. Ale też to, o czym mówisz, pandemia, ja myślę, że pandemia w ogóle była takim moim zdaniem kliknięciem w głowach wielu menedżerów, o tym, co się mówiło od lat, też jak pojawił się w ogóle cały nurt agile na przykład, że jakby te stare metody zarządzania są nie do dopasowane do kontekstu. Nie są złe czy gorsze, ale nie są dopasowane do kontekstu, który się zmienia. No i pandemia spowodowała, że coś kliknęło jednak i tam tak dobitnie, to o czym powiedziałaś przed chwilą, można było zobaczyć, że faktycznie tak jest, nie?
To jest bardzo ciekawe, bo gdyby trzymać się tematu tego podcastu, właśnie dopasowywania imago, ja pracuję z różnymi klientami, z firmami polskimi i też zagranicznymi i naprawdę obserwuję, że są kraje, które chociaż deklarują, że na przykład pracują agile'owo, tak, to pod spodem nadal jest takie cały czas dążenie do takiego starego schematu, to zaplanujmy, to niech zatwierdzi to szef najpierw. Bardzo sobie tutaj myślę o firmach z pochodzenia, bo czasami one już nie są niemieckie, ale z pochodzenia takiego właśnie niemieckiego. Wiadomo, że ten model waterfallowy był bardzo silny, bardzo oparty o ich kulturę. I to pokazuje, że to dopasowanie imago tak naprawdę jest pozorne. Znaczy mają oczywiście w swoich firmach albo zespoły, które pracują agile'owo, albo ponazywali sobie różne komórki albo metody pracy z tej metodologii, ale tam się to nie dzieje. Tam tak naprawdę się nie dzieje. Na przykład nie ma w ogóle kultury feedbackowania i to jest niemożliwe, żeby na koniec powiedzieć do swojego przełożonego: hej, nie dowiozłeś, nie? Jakby nie mamy tego zamkniętego, bo obiecałeś, że dasz nam te dane, a my ich nie mamy, nie? I że ludzie uruchamiają różne strategie, jak przetrwać, i to jest taka trudność.
Ale ciągle się trzymają jakby tego swojego starego mindsetu, nie? To jest tak, i to też, to też jest trudne, tak jak mówisz. Ja mam taki piękny cytat, profesor Obuj powiedział kiedyś, że no ta zmiana jakby sposobu myślenia jest jak przeniesienie cmentarza, nie? To jest trudne, ale możliwe, nie?
Dobra, tak. Tak, i to właśnie mówię o tym niedopasowanym imago, nie? Że ja ciągle mam na takim głębokim, nieświadomym poziomie takie wyobrażenie, że rola lidera jest taka, która ostatecznie wszystko zatwierdza, że to on ma decydujący głos, nie? Że on nie może tak do końca zaufać swoim ludziom, bo może wtedy przestaje być liderem i przywódcą, tak? Jeśli to ludzie podejmują decyzje. Kłopot polega na tym, że to jest, myślę, że dosyć głęboko na nieświadomym poziomie już takie właśnie wyobrażenie grupy, zespołu i szefa, że no, potrzeba jeszcze czasu, żeby ten... I pozornie Tak jak mówię, ponazywali się, nawet tak, pracują tak. W jakichś fragmentach, ale pod spodem nie ma tej energii i nie ma tej szybkości znajdywania rozwiązań, na przykład nacieszenia się czymś, że coś się udało uruchomić i już działa i zaakceptowania, że w drugiej połowie to jeszcze nie jest to, tak, takie charakterystyczne, kiedy sprintami pracujemy, że to jest w ogóle nie dopuszczalne. Na przykład ludzie nie mogą się tym ucieszyć, bo ciągle się koncentrują na tym, co jeszcze nie działa, chociaż idea sprintu jest zupełnie inna.
Ale też to trzymanie się imago, o którym mówisz, też powoduje taką niefajną rzecz, która się dzieje. I nie wiem, szczerze mówiąc, w jaką stronę to pójdzie, czy da się to odkręcić, bo ja się spotykam często teraz w organizacjach, zwłaszcza IT, no bo IT jest trochę pierwszy, jeśli chodzi o Agile zawsze. Teraz firmy nie IT zaczynają korzystać z tej filozofii pracy. To tam jest jeszcze taki efekt oczarowania, a w firmach IT jest duże rozczarowanie, spowodowane, jak obserwuję, tym takim przyklejeniem się do tego starego imago dość mocnym, które powoduje, że ten Agile zaczyna mieć taki czarny PR. No miałem kiedyś taką rozmowę, żeśmy się namawiali na temat warsztatu całodniowego z liderami i taki niepokojący komentarz dostałem, ale Mariusz, tylko nie używaj słowa Agile. My jesteśmy po transformacji, ale nie używaj słowa Agile. Możesz mówić, nie wiem, servant leadership na przykład, nie? No to już jest taka rzecz i to nie jest tylko, wiesz, jedna czy druga firma. Już tak obserwuję coraz częściej, że szuka się jakiejś nowej etykiety. No servant leadership jest teraz bardzo popularny. Jakiejś nowej naklejki, którą możemy sobie nakleić na naszą firmę. A ciągle ten problem jest po stronie właśnie tych naszych wizji, które siedzą w naszych głowach.
To jest niesamowite to, co mówisz. Bo tak naprawdę wchodzimy w taki temat, że imago ewaluuje, jest pewien proces, co jest w ogóle ciekawe, bo Eric Berne, który jakby uchwycił temat imago, zrobił to na 4 lata przed Tuchmanem, który potem zdefiniował fazy rozwoju grupy, forming, storming i tak dalej, nie? To jest 64.
Odpowiadasz na wszystkie moje pytania, jeszcze ich w ogóle nawet nie zadałem, no bo też cię chciałem o to zapytać.
Rozumiem, że obydwoje myśleliśmy o tym temacie i żeśmy się do niego przygotowywali, ale Berne, tutaj sobie pozwolę na taki smaczek, że Berne był pierwszy.
Widzisz.
I tylko, że właśnie różnica polega na tym, że Tuchman mówił, że to dotyczy tylko i wyłącznie, że jakby grupa przechodzi, a Berne mówił, nie, to jest indywidualny proces każdej osoby, która wchodzi do grupy, co dobrze nam też tłumaczy, dlaczego tak jest, że część osób już jest na jakimś innym etapie rozwoju grupy, a część jeszcze zostaje na przykład w poprzednich fazach albo wybiega do przodu. I to o tym, że część ludzi utyka w jakimś imago, dokładnie Berne opisywał, że pierwsza faza jest nazywana imago tymczasowe. Chodzi o to, żeby... I to się często dzieje dla ludzi, którzy w ogóle dopiero, wiesz, jeszcze nie weszli do grupy, tylko się szykują. Czyli wyobrażam sobie, że na przykład wchodzę do topowej firmy z branży IT. Jacie, co tam nie będzie? Mój angielski na pewno jest na zbyt niskim poziomie, bo oni nie tylko pracują, ale już śpią po angielsku, tak? Myślę, że jestem za słabym programistą, bo oni przecież ściągają z całego świata najlepszych programistów. To jeszcze chodzę do kolegi i tam podpytuję go o najnowsze rozwiązania. Potem sobie myślę, że no nie wiem, czy będę w stanie pracować tyle godzin, bo pewnie w tych firmach to się pracuje po prostu non-stop, można wyjść owszem na lunch, ale przecież jeszcze po nocach się dokończę. Więc mam pełno tych wyobrażeń, z którymi wchodzę i w związku z tym tak się zaczynam zachowywać. Na pewno znasz takie opowieści, jak młodzi przejęci pracownicy chcieli długo zostawać i raz na jakiś czas mieli takiego szefa, który mówił, ty, ale jest 17, fajran, idziemy do domu. No ale jeszcze nie skończyłem pracy. A szef mówi, no wiesz, praca jest zawsze. Teraz ją przerwiesz, jutro rano zaczniesz w miejscu, w którym ją przerwałeś i dokończysz tą, wyprodukujesz różne rzeczy, zacznie się nowa praca. Idziemy do domu. I pracownik jest na przykład zdziwiony, tak, że to jest firma, w której się, nie wiem, około 17, 18 idzie do domu, bo w poprzedniej nigdy tak nie było. Nie? I to jest, że wchodzę z tymczasowym wyobrażeniem, z tymczasowym imago, jak to będzie. Natomiast to, co jest istotne, to tymczasowe imago mają wszyscy. Znaczy szef na temat tego nowego pracownika, tak? Ten nowy pracownik na temat tego nowego zespołu i tego nowego szefa i też starzy pracownicy, którzy już są, aha, przychodzi nowy. I znowu nam tutaj gra historia. Jeśli ktoś ma takie doświadczenie, że był sobie długo jednakiem, wszyscy się nim zajmowali i nagle się pojawiło dziecko w rodzinie i wszyscy przerzucili swoją uwagę na tego małego oseska i dla niego trochę zabrakło czasu, to, co też jest zgodne z zasadą rzeczywistości. No jeśli rodzice mają podzielić uwagę na jedno dziecko, a na dwie, to absolutnie będzie mniej uwagi, ale dzieci przeżywają to strasznie. No to przyjmowanie nowego pracownika to są takie opowieści, gdzie menadżerowie mówią, Boże, jak ja nie cierpię, po prostu mam pół roku wyjęte z życia, bo tym młodym trzeba się tak strasznie opiekować, tak strasznie zajmować, on potrzebuje tyle czasu, zanim się usamodzielni. I jak ja na przykład na coachingach pytam, mówię, no okej, ale czy masz na przykład samodzielnych ekspertów, którym możesz oddelegować zajęcie się tą osobą, albo wyznacz sobie, które rzeczy są absolutnie takie, które ty chcesz mu przekazywać, a w które rzeczy mogą wdrożyć ciebie inni pracownicy. No nie, to jest niemożliwe, to jest młody pracownik, to ja jestem odpowiedzialny za to, żeby go wdrożyć. Tak? I ten nieadekwatny obraz mojej roli, co ja mam robić, kiedy wchodzi nowy pracownik, tkwi, powoduje, nie deleguję, jestem przeciążony pracą, jestem zły na tego nowego pracownika, bo z jednej strony ma mi pomóc, ale przez pół roku mi w drugą stronę w ogóle nie pomaga. No ale chodzi o to, żeby to dopasować jak najszybciej, nie? Czyli menadżerowie, którzy uczą się, że okej, onboarding to jest zawsze obciążenie dla zespołu i trzeba je rozłożyć i trzeba je dobrze zaplanować, żeby jak najkrótszy był ten czas dociążenia, a najszybszy moment ulgi, zaczynają funkcjonować inaczej. I to jest dopasowanie. Miałam takie wyobrażenie, że to musi być takie ciężkie i trudne. Wiem, sprawdziłem, że mogę to zrobić inaczej.
Czyli to jest jakiś taki drugi etap, tak? Pracy z tym imago, bo tak porównaliśmy go do Takmana.
Dopasowywanie to jest cały czas. W drugim etapie jest bardzo ciekawie, bo się zaczynają konflikty, gry, niesnaski i w ogóle problemy. Jak nawiązywać do podcastu z Asią Gosk, no to jest miejsce, gdzie się rozgrywa bardzo dużo gier psychologicznych.
Tak sobie wyobrażam, wcześniej o tym dużo mówiłaś, że to imago, ta nasza wizja, wyobrażenie, z którą przychodzimy do zespołu, do firmy, no jest czymś jakoś dla nas takim doskonałym, nie? I pojawia się napięcie między tym, co widzimy, tak jak powiedziałaś przed chwilą, a tym, co mamy w głowach, nie? I można na różne sposoby działać, na dwa przynajmniej, nie? Że możemy próbować jakby rzeczywistość naginać do tej wizji. To jest jedna ścieżka, a druga jest taka właśnie, że trzeba coś tam w tym naszym idealnym obrazku pokombinować, żeby się... No jakoś tam osadzić.
I wiesz co, jeszcze dodałabym do tego, co mówisz, że pojawia się też potrzeba sprawdzenia, jak jest naprawdę.
Okay.
I ta potrzeba sprawdzenia, jak jest naprawdę, to nie tak, że ja cię zapytam, ty Mariusz, ale ja tak naprawdę mogę wychodzić o tej 17, tylko że ja na przykład zacznę to robić, będę sprawdzać, w jaki sposób ty mi udzielasz feedbacku, czyli zacznę ciebie prowokować różnymi swoimi zachowaniami, żebyś naprawdę miał... jakby materiał do tego, żeby udzielić mi feedbacku na temat zachowań, które mam przestać robić. Bo ja muszę cię na żywej jakby tkance sprawdzić, jak ty to zrobisz. W związku z tym gry psychologiczne to jest szeroki wór. Mogę się zacząć kłócić, mogę zaczynać wykonywać gorzej pracę, żeby zaprosić do gry w Daj mi kopa, tak? Mogę zacząć plotkować i zbierać sojuszników, żeby się rozegrała gra w sąd, tak?
I ale o ile pamiętam to, co Asia mówiła, że gry są też nieświadome, nie? I co my tak nieświadomie jakby próbujemy testować rzeczywistość, czy to jest tylko deklaracja, czy może coś więcej, tak? Robimy to tak na nieświadomym poziomie.
Tak, dlatego im więcej o sobie wiemy, na przykład im więcej wiemy o imago, im więcej wiemy o tym, w jakie gry lubimy grać, tak? To jeśli widzę, że ja zaczynam wysyłać zaproszenia do gry, na przykład przez popełnianie drobnych błędów, albo poprzez szukanie sobie takich koalicjantów, z którymi tak przy kawie zaczynam komentować sytuację w zespole, no to myślę, okej, dobra, zaczynam tutaj szykować sobie pole do gier, to wracam, sprawdzam, co jest z moimi potrzebami, bo gry są bardzo połączone z naszymi potrzebami, a przede wszystkim z potrzebą bycia w autentycznej, bliskiej relacji. Jeśli nie możemy być w autentycznej, bliskiej relacji, czyli że ja nie mogę komuś powiedzieć, wiesz co, czuję się przez ciebie wystawiona, bo od tygodnia cię proszę, żebyś nadał mi dostęp i ja właściwie nie mogę wiele zrobić bez tego dostępu. Więc chodzę jako młody w tym zespole, mogę przysiąść się do czyjegoś kompa, ale naprawdę czuję się niekomfortowo. I jeśli ja tego nie mogę powiedzieć autentycznie i bezpiecznie, bo ty mnie za to zaatakujesz albo zdeprecjonujesz albo cokolwiek.
A wystawiłeś tiketa?
No to... Słucham?
No pytanie tego drugiego. Czy wystawiłeś tiketa na ten dostęp?
To jakbyś wystawił ticket, to już byś miał, jest odpowiedź w grze, nie? Może być taka odpowiedź, no ty nie wiesz, że się u nas w firmie tikety, a u ciebie nie było, no tak, no to słuchaj, kochanie, to ja ci teraz powiem. Może być taka odpowiedź, a może być taka, wiesz co, to poczekaj, sprawdzę, wystawiłeś ticket? Nie. A czy ktoś ci pokazał, jak to się to u nas robi? Nie. Okej, to słuchaj, ja nie mam czasu, ale to spokojnie powiedzą ci dziewczyny tam, nie wiem, w back office, jak to się robi, idź wystaw, ja będę o tym pamiętać, żeby to zrobić dzisiaj. I jesteśmy wtedy w okej, nie? Czyli ja idę, zapraszam, zagraj ze mną. Jeśli po drugiej stronie ktoś przyjmie moje proszenie, to znaczy, że tu się będą powtarzały prawdopodobnie te gry, które znam. Natomiast jeśli ty zareagujesz z dorosłego, sprawdzisz rzeczywistość, powiesz mi, jakie mam opcje i utrzymasz się w relacji okej, to buduję swoje doświadczenie, że w tym zespole może być inaczej. Że ja mogę przyjść powiedzieć, że czegoś nie mam i nie zostanę oskarżona, że to jest moja wina. Tak, że mogę przyjść powiedzieć, że czegoś nie umiem i dostanę podpowiedź, co mam z tym zrobić, a nie zostanę wyśmiana. To jest ten moment tego imago operacyjnego, bo to naprawdę trochę przypomina operacje takie chirurgiczne, tylko robimy to w sensie psychologicznym, bo jest bardzo dużo tarć, ponieważ musimy to sprawdzić na żywo. I to, że ty mi deklarujesz, mówisz, nie, Kasia, jak będziesz potrzebowała, to oczywiście przyjdź, zapytaj, ja ci wszystko odpowiem. No i nawet jak się umówię na spotkanie, do ciebie przyjdę, to mi tak ładnie odpowiesz i się mną zaopiekujesz. Ale to chodzi o te mikrosytuacje, jak na mnie zareagujesz na korytarzu, nie? Czyli nie wtedy, kiedy się kontrolujesz, tylko wtedy, kiedy naprawdę też ja sprawdzam twoje imago, nie? Czyli że względem pracowników zawsze odpowiadam fair. Albo że pracownicy mają u mnie pierwszeństwo ze swoimi pytaniami. Ja to będę sprawdzać. I to jest w tym imago operacyjnym i problem polega na tym, że część zespołów utyka w tym momencie. Że tak jakby wzorzec bycia w zespole jest taki, że ciągle musimy się kłócić, że ciągle ktoś do kogoś musi mieć o coś pretensje, że nie można po prostu się zająć swoją robotą, bo taka ciemna strona gier jest taka, że 50% naszej energii takiej psychicznej i te konflikty, ich przeżywanie, opowiadanie, myślenie, dlaczego on to zrobił, myślenie, co ja mam teraz zrobić, to w ogóle jest nieproduktywne. Zamiast usiąść i się zastanowić, jak wysmyczyć dobrego maila do klienta, żeby zaproponować mu jakiś upselling na przykład, to moja energia idzie w przeżywanie tego, co było, albo w przeżywanie tego, co będzie. I zespoły czasami utykają w tym imago.
Ale jest to naturalne z tego, co mówisz, czy nie? To, że nie, że utykają, tylko że w ogóle...
Jest naturalny etap rozwojowy.
Właśnie, tak. Bo rozumiem, że można z tego momentu wyjść i przejść do kolejnego jakiegoś etapu, o którym...
Tak, bo to jest taki moment, kiedy ja sprawdzam coś bardzo istotnego w życiu zespołu, to znaczy jak my sobie radzimy z konfliktami. I jeśli mam świadomego menadżera, który patrzy, mówi, aha, zaczynają się kłócić, to już jest ten etap, że szykują się do tego, żeby zacząć do siebie różne rzeczy mówić wprost. Mhm. No bo jak wchodzę, no to oczywiście mam maskę taką idealną. No i jeśli mam takie wyobrażenie, że w moich pierwotnych grupach nie można było mówić wprost, to zostanę w masce idealnej. Ale jeśli sobie myślę, okej, u mnie w domu było wszystko przypudrowane i w ogóle nie można było nic powiedzieć wprost, ale ja w dorosłym życiu tak nie chcę i mam inny związek z moim partnerem i innych miejsc pracy szukam, no to wchodzę do takich firm i czasami mogę powiedzieć, słuchajcie, no cudownie jest z wami, macie wspaniałe produkty, wspaniały sprzęt, na którym pracujecie, ale sposób, w jaki pracujecie, jest na tyle dla mnie, nie wiem, niedojrzały, że ja nie jestem zainteresowany współpracą z wami. Idę do ludzi, z którymi można wprost o różnych rzeczach porozmawiać i się nie obrażają, odpowiadają na maile, tak, w czasie, na którym żeśmy się umówili. Nie zajmują się rzeczami pobocznymi. Dziękuję wam bardzo. I to jest jakby taki moment, kiedy ja naprawdę wiem, w jakiej grupie chcę pracować i mogę aktywnie jej szukać, a nie zgadzać się na taką, którą mi los przyniesie. Nie? To są takie sytuacje, kiedy ktoś opowiada na przykład, że jest w jakimś zespole, gdzie się odbywa mobbing. Już nie mówię o tej sytuacji, że ktoś jest mobberem albo mobbingowanym, ale że w tym uczestniczy. I jak pytam, a dlaczego nie wyjdziesz z tego zespołu? To ludzie są strasznie zdziwieni. I to też jest takie wyobrażenie. Czy ja mogę wyjść z grupy, do której wszedłem? Czy ja mogę wyjść z grupy, w której się źle czuję? Więc to imago operacyjne służy temu, żeby sprawdzić, co jest tutaj możliwe, a co było tylko deklarowane.
Próbowanie trochę tej wizji swojej, która jest w głowie, nie?
Tak, na ile się spełnią wszystkie najgorsze scenariusze, tak? Czyli odtworzy się taki obraz, który nie był dla mnie korzystny, albo odtworzę na przykład, że u mnie przy rodzinnym stole się zawsze dyskutowało. Nie? I że trzeba było oczywiście pilnować granic kultury osobistej, ale każdy naprawdę miał prawo powiedzieć swoje zdanie i ja chcę takich miejsc. I ja takich miejsc szukam.
No podałaś taki przykład wyjścia z zespołu, bo rozumiem, że to może być tak rozczarowujące dla kogoś, że no nie chce w tym zespole pracować, ale rozumiem, że nie o to też tylko chodzi tutaj z tego momentu próby, bo chodzi o to, żeby pójść dalej. I rozumiem, że co, że jak idziemy dalej, to musimy z czegoś odpuścić, nie? Jeśli chodzi o to nasze imago i powiedzieć...
Zaraz powiem, co jest dalej, tylko to jest bardzo ciekawy moment, bo ja mogę wyjść z zespołu znowu dlatego, że tak narzuca moje imago, że jak jest bardzo trudno, to jedyne, co trzeba zrobić, to po prostu wyjść. I albo wychodzę z wielkim trzaśnięciem drzwiami, albo wychodzę po angielsku. No to oczywiście opcji jest ileś. Czyli jak jest trudność, to ją porzucam i się ewakuuję. Taka w zespole, nie? Taka interpersonalna na przykład. Albo mam coś takiego, że okej, myśmy już mieli jedną taką historię konfliktu i było trudno, no ale to, co żeśmy wtedy zrobili, to usiedliśmy i zaczęliśmy o tym rozmawiać i udało nam się przez to przejść. Więc to, co trzeba zrobić, to usiąść i zacząć o tym rozmawiać. Co kto ma do czego, co jest niedomówione, jakich zasad współpracy potrzebujemy. Bo to jest taki moment, gdzie w życiu zespołu się jakby wraca do kontraktu. Nie? Bo to, co na początku się umawia, że dobrze, to tak będziemy pracować, tak będziemy robić i ty młody będziesz miał takie zadania, po jakimś czasie no, trzeba dopasować. Nie? Okazuje się, że ten młody jest całkiem bystry i umie dużo więcej, albo jest świetny, ale w czymś innym niż żeśmy myśleli. A ktoś ze starych mówi, kurczę, nie, już tego klienta nie pociągnę, potrzebuję, zmieńcie mi go, tak? Albo już nie chcę pracować, dajcie mi dodatkowego dewelopera. No, różne rzeczy, tak? Mówię w języku agile'owym, ale to jest oczywiście rzeczywistość każdego zespołu. Więc ten etap, kiedy zaczynamy się tak ostro sprawdzać, to jest sygnał, że potrzebujemy na nowo przyjrzeć się zasadom współpracy, takim realnym. Nie? I wtedy ludzie mówią, słuchajcie, nie mówiłem wam, ale ja naprawdę potrzebuję się z wami umówić, że ja wieczorem nie odbieram maili i nie odpisuję na komunikatory. Ja to robię, ale krew mnie zalewa. Ja potrzebuję wieczorem już naprawdę być out. Mogę od 7 rano wam odpowiadać, ale nie mówiłem tego, ciągle robię i właściwie się wściekam, że takie jest oczekiwanie względem mnie, że będę zawsze pod każdym komunikatorem. I to jest ten moment. No i dobry lider, kiedy widzi, że się zaczynają tarcia, mówi, okej, ludzie teraz sobie tak naprawdę muszą powiedzieć, co jest możliwe w tym zespole, a co nie. I wtedy przechodzimy do następnego etapu imago, który często jest znany jako etap konstruktywnej pracy, bo już ludzie siebie znają, nie? Czyli wiedzą, że okej, Mariusz potrzebuje porządku, jakiegoś schematu, planu i on wtedy świetnie pracuje. Więc jak ja chcę coś z nim załatwić, to muszę przyjść przygotowana, mieć punkty, tak? Bo jak będę chaotycznie wpadać i co 5 minut dorzucać mu cokolwiek jeszcze do tego projektu, to wprowadzę go w bardzo duży stres i będzie dla niego niekomfortowe i prawdopodobnie zacznie nam się drzeć we współpracy. Nie? Czyli ja dopasowałam, że okej, są tacy ludzie, którzy tak bardzo potrzebują, ale oni mogą być też w porządku. Ja mogę nawet skorzystać z tego. A ktoś inny się dopasuje do kogoś innego, że no dobra, tam na literówki i na czas to może nie zważa, ale jak wymyśli coś, to jest to mega kreatywne takie, że ja tylko potem mogę dostać to już, porządkować, obrabiać i zamykać w pudełka do klientów. I to jest ten moment, kiedy ja mogę być przyjęta w zespole ze swoimi talentami, ale też ze swoimi ograniczeniami. I to jest to prawdziwe dopasowanie, nie?
Jeszcze takie pytanie, jeśli mogę, bo powiedziałaś dużo takich ciekawych rzeczy, jak sobie z tym wszystkim radzić przy przejściu z tej fazy takiej operacyjnej na kolejną. No, mówiłaś o tym, żeby wrócić do kontraktu na przykład, żeby też porozmawiać tak o potrzebach i tak dalej. Ale mnie bardzo interesuje też to, co się dzieje w głowie pracownika, członka tego zespołu projektowego, jeśli chodzi o to właśnie wyobrażenie, z którym jest w tym zespole. No bo powiedzieliśmy trochę, że nie, że jak nam nie odpowiada ten zespół, czujemy tak duże rozczarowanie, to możemy odejść. Można odejść dlatego, że jest się dogmatykiem i za wszelką cenę bronię tego swojego wyobrażenia. To jest jeden scenariusz. Drugi jest taki, że no mam takie, a nie inne wartości, wierzę w ogóle w to imago, które mam, ten obraz, który mam i ten zespół mi zupełnie nie odpowiada, czy firma, czy praca z liderem. No ale rozumiem, że jak przechodzimy na ten kolejny poziom, to od strony pracy z imago w naszych głowach, tak może za bardzo jakby tak aptekarsko na to patrzę, ale myślę, że to jest też ciekawe, nie? Musimy w jakiś sposób przejść przez etap negocjacji, musimy coś oddać chyba, nie? Chyba, że ten obraz w całości przechodzi i jest akceptowany przez zespół, jakby czujemy się dobrze w tym zespole, ale najczęściej jest tak, że jakby to wyobrażenie nasze po konfrontacji z rzeczywistością okazuje się takie niepełne, nie? Tam nie wszystko było takie, jak sobie myślałem, że powinno być, nie? W konfrontacji z rzeczywistością, z innymi osobami w zespole, być może ja muszę powiedzieć, że ja nie we wszystkim mam rację, a ktoś może mieć więcej racji w danym obszarze. Nie jest taki jakby element dialogu, jest taki fajny fragment o dialogu u księdza Tischnera w Etyce Solidarności, zawsze do niego wracam, jak sobie myślę o tym dogadywaniu się w zespołach, nie? Że trzeba tak, Tischner pisze o tym, że trzeba porównać swoje widoki, no i trochę trzeba odpuścić z pewnych rzeczy, nie? Po jednej i po drugiej stronie, żeby się dogadać w ogóle, nie?
Tak. Wiesz, w AT to samo, o czym opowiedziałeś, my mówimy, że to jest tak proces urealniania. O. Czyli, że naprawdę rzeczywistość zaczynamy widzieć taką, jaką jest. Czyli jeśli sobie wyobrażałam, że ja jako dobry szef będę zawsze odpisywać na maile, które piszą do mnie pracownicy i klienci, po czym widzę, w jaki sposób pracuję i wiem, że to no, po prostu mi nie wychodzi. I nie dlatego, że nie chcę, i nie dlatego, że ta idea jest niemożliwa, tylko z różnych innych powodów, że oprócz tego, że jestem menadżerem, jestem na przykład też trenerem, jak wyjeżdżam na cały dzień na szkolenie, no to po prostu odczytuję maile po 16 na przykład, z takiej rzeczywistości. No to ja mogę oczywiście cały czas wymyślać, co ja jednak mam robić, żeby na stałe i na bieżąco odpisywać na te maile, nawet jeśli jestem na sali szkoleniowej, albo uznać ten kawałek rzeczywistości i powiedzieć, słuchajcie, nie jestem w stanie odpisywać na maile, jeśli widzicie w moim kalendarzu, że jestem na szkoleniu, ale rozumiem, że są takie sytuacje, w których naprawdę bardzo pilnie potrzebujecie ode mnie jakiejś informacji. To umówmy się, jaki przód ma mieć ten SMS, że jak mi się wyświetli, to ja wiem, że to jest naprawdę alarm czerwony. I to mogę dla was zrobić. Jeśli wy nie będziecie nadużywać i się nie napiszecie mi na przykład, że się kawa do ekspresu skończyła, nie? Bo to nie jest ten... Więc to urealnianie i sprawdzanie, że ja tak o sobie myślałam, nie? Albo że mam takie wyobrażenie, pracownik zawsze przyjdzie, skoro ja mówię, powiedz, co ci dolega, albo że przyjdź i otwarcie mów, co potrzebujesz, to że każdy pracownik zawsze przyjdzie. No nie, no na to mam obserwować swoich pracowników, żeby na przykład widzieć, że kogoś coś dusi i że chyba jest mu trudno przyjść do mnie, więc to, co mogę zrobić, mówię, wiesz, pamiętasz, jak zatrudniałam ciebie, to ci mówiłam, że jeśli będzie tak, że się z czymś mierzysz i coś ci nie pasuje, to że po prostu przyjdź i porozmawiajmy o tym. Nie? Że mogę wysłać mu takie zaproszenie, a moje oczekiwanie może być takie, że więc trzeba się urealniać, tak porównywać widoki. Nie? Że...
To piękne słowo jest w ogóle tutaj, pasujące bardzo.
Bo myślę, że o tym samym mówimy, nie? Porównać widoki to jest zobaczyć, jak co rzeczywiście widać przez twoje okno, a co widać przez moje okno. I że czasem te perspektywy są różne. Przypomniałam sobie, jak w latach studenckich co roku wyjeżdżaliśmy na jesień w góry, w Tatry i spaliśmy w domu turysty. Chyba już go nie ma. Na dole Krupówek. I w zależności od tego, jaki mieliśmy pokój, taką część Tatr widzieliśmy. Największym zdobyczą było widok na Giewont. I wiesz, patrzyliśmy na te same Tatry de facto. Nie? Ale czasem widzieliśmy zupełnie inny ich fragment. Więc poszukanie, co jest takiego wspólnego, w tym naszym myśleniu o pracy zespołowej, o celu zespołu, o zasadach, o regułach, o tym, w jaki sposób obsługujemy klientów, co jest wspólnego, co jest różnego i z czego mogę zrezygnować. Czyli na przykład moje wyobrażenie, że będziemy wypychać oferty w 24 godziny od momentu, kiedy czy odpowiedź na zapytanie jakiekolwiek jest absolutnie nierealna, bo my się musimy z tym klientem na przykład spotkać i porozmawiać i sam proces umawiania się na to spotkanie, żeby porozmawiać, czasem zajmuje kilka dni. Więc to jest niezwykle ważne, żeby przejść do tego trzeciego etapu i ma go dopasowanego, że my wiemy, jak jest w naszym zespole. Gdzie jest mocny, gdzie jest słaby i ja się na to godzę. Nie? Myślę sobie, że jakoś z dumą myślę sobie o naszym trenerskim zespole, który też już jest... Ostatnio próbowałam to policzyć, chyba 11 lat mamy stały skład trenerski, więc... Tak, myślę, że to naprawdę mówi o tym, że nam się dobrze ze sobą pracuje, ale my naprawdę znamy, gdzie są nasze ograniczenia, kto do czego jest dobry, komu lepiej nie dawać tej roboty, bo nawet ją zrobi, ale tak dużym kosztem, tak, że to się i tak sumarycznie nie opłaca. I oczywiście cudownie chciałabym mieć samych trenerów, którzy wszystko robią, no ale jak przychodzi takie zlecenie, że trzeba skoordynować pracę 7 trenerów, no to jedni się do tego nadają bardziej, a drudzy nie. Tak? Natomiast ci, co się nie nadają do tego, żeby koordynować pracę innych trenerów, zrobią rewelacyjną interwencję, pojadą do zarządu i po prostu w 3 godziny postawią trudne pytania, faceci się z tym zmierzą i wychodzą bardzo zadowoleni. I to jest talent innej osoby u nas w zespole. Nie?
No Marta na przykład ma talent niesamowity. Ja zrywam boki, jak oglądam jej webinar. Świetnie odgrywa scenki, tak po aktorsku.
Tak. Tak,
i to jest niesamowite w ogóle. To robi z takim wdziękiem. Ja się wczuwam zawsze wtedy, jak byłem na kilku webinarach, to tak przeżywałem dość mocno to, co się działo, jak opowiadała.
Pamiętam taki webinar o grach, kiedy odgrywała taką scenkę kłótni małżeńskiej, tam o buty czy o coś. I też pamiętam, że na czacie ludzie też pisali, że o Boże, tak, teraz rozumiem, jak Marcin. Na przykład, tak? Oczywiście ten talent ma zasoby i ograniczenia, więc kiedy idziemy razem prowadzić i na szkoleniu i czegoś jest za dużo, ja mogę powiedzieć, Marta, musimy na przykład już przejść do następnego tematu. I ona się nie obrazi za mną, o dobra, dobra, idziemy. Nie? To jest to urealnienie, że ja wiem, że to jest jej talent, ona wie, że czasem to może być ograniczenie, bo to jest takie, wiesz, energetyczne, a czas, scenariusz ucieka, nie? I potrafimy to sobie powiedzieć w okej. I to dopasowane imago to jest takie imago, dla którego ludzie zostają w zespołach, bo chcą w tym miejscu pracować. I to jest rola lidera, żeby cały czas sprawdzał, czy ono jest dopasowane, bo może być dopasowany zespół, może wszystko dobrze nam hulać, po czym przychodzi pandemia i rzeczy na zewnątrz się tak zmieniają, że trzeba sobie na nowo odpowiadać na pytania, jak będziemy pracować, jak będziemy się komunikować, jak będziemy, nie wiem, nadzorować swoją pracę. Nie, przecież to są pytania, które menadżerowie dostali na twarz i musieli się na nowo z tym wyobrażeniem, jak, to jest jedno z pytań, jak nadzorować pracę ludzi, którzy cały dzień siedzą w domu, tak, i ja w ogóle ich nie widzę. I jak pracujemy, że kiedyś zarządzaliśmy przez obecność w biurze i jakby takie przysłuchiwanie się temu, jak ktoś pracuje, to dzisiaj zarządzamy przez cele i przez kalendarz. I to jest wielka zmiana, nie, w imago, że ja muszę zmienić swoją wizję, czym, jakimi narzędziami zarządzam. I jak to robić? Ci, którzy tego nie zrobili, nadal są bardzo słabi w pracy z zespołami rozproszonymi.
Ale można też dużo stracić na relacjach w ten sposób, nie? Bo też żyjemy w takiej kulturze celów trochę. Już nie mówię tylko o pracy online, ale takiej kulturze, która no, rozciąga się na całe nasze życie. Wszystko robimy na zegarek, mierzymy liczbę kroków, ile książek przeczytaliśmy rocznie, 50, nie? I cały czas te cele są. Kiedyś mi opowiadał taki lider właśnie, jak pojechał z żoną, wymyślił sobie, że teraz tak odpocznie od pracy i pojedzie na kilka dni w Bory Tucholskie. Mówi, że wcale nie odpocząłem, jak wrócił, bo słuchaj, szedłem sobie z żoną nad jeziorem, lasem, gdzie szliśmy. Ja cały czas w głowie sobie ustawiałem jakieś punkty do odhaczenia. Wziąłem dwie książki, jedną taką beletrystyczną, drugą branżową, no bo branżową przecież trzeba czytać. Ściągnąłem sobie 5 podcastów do poczytania. Jak jeździłem rowerze, to przynajmniej godzinę. Jak pływałem w jeziorze, to 20 minut. No i wszystko jest takie, wiesz, opakowane tymi celami i brakuje nam takiego właśnie doświadczania mocno, nie? Rzeczywistości. Tak, kiedyś mi powiedział jeden taki chłopak, już kończąc ten mój wywód, że to jest trochę tak, jak byłem dzieckiem i tak sobie leżałem na takim pomarańczowym kocu w kwadraty i tak jeździłem paluchem po tym kocu i tak czułem, że jestem, wiesz, tu i teraz, nie? Nie było tego całego opakowania, które nas dopadło tak z każdej strony, nie? I tego przebodźcowania, które mamy.
Tak, ale ja myślę sobie, że to jest kolejny obszar, w którym my jako menadżerowie musimy się dopasować, że zostaliśmy no, trochę pozbawieni takich środków, które znamy od lat, jak picie wspólne kawy, jak świętowanie, jak możliwość obserwowania na przykład tego, jak ktoś chodzi, siedzi, jaką ma twarz, no bo siedzi biurko obok.
Takich dobrych rytuałów, nie? Bo to trochę coś takiego tak. Jest. Pić kawę, ale właśnie bez smartfona na przykład, nie? Tylko żeby się pogapić przed siebie.
Tak, tak. I że to praca zdalna nam zabrała w dużej części. Na początku nie zwracaliśmy na to uwagi, że to tak strasznie jednak jest dla nas ważne. A teraz musimy się na nowo dopasować, jak ja, zarządzając ludźmi, których mam każdego w innym mieście, tak? Jakie są moje zadania lidera, jak ja mam animować ten ruch taki budowania relacji pomiędzy ludźmi, to tu mówimy o pracy zdalnej, nie? Może być jeszcze hybrydowa, nie? Jak, że wczoraj prowadziłam takie szkolenie odnośnie pracy hybrydowej i mówiłam, że przy prowadzeniu spotkań hybrydowych pojawia się konieczność, że lider musi pilnować, gdzie jest moderator, który będzie cały czas włączał osoby, które są zdalnie. Nie? No bo dynamika takiej pracy jest taka, że ci, którzy są offline, dyskutują, przerywają sobie, a osoby, które są online, mają trudność, żeby dołączyć. I ta zasada, która mówi remote first, czyli dołączamy najpierw przede wszystkim tych, którzy są z umową, wymaga dodatkowej roli w zespole, no bo jeśli dyskutujemy, ja jestem zasana w szukanie rozwiązań, jeszcze w moderowanie tej dyskusji, to skąd ja mam pamiętać jeszcze o dołączaniu osób online, nie? Czyli, że zmienia się sposób prowadzenia naszych spotkań takich roboczych, zespołowych i to jest znowu dopasowywanie się. I teraz jeśli, jak ja będę myślała o tej roli? Czy ona jest niewdzięczna, czy ona jest chroniąca zespół, czy to jest, nie wiem, takie gorący ziemniak, którego sobie przekazujemy, czy to jest, nie wiem, taka raczej funkcja pielęgnująca naszą zespołowość, nie? Bo dba o to, żeby nikt nie został wyrzucony. Więc myślę, że to dopasowywanie się na jakimś poziomie trwa ciągle, no bo te warunki, tak jak mówisz, ciągle się zmieniają i ciągle coś nowego nas spotyka. Więc to odpowiadanie sobie na to pytanie, jak ja siebie widzę w tym zespole i czego potrzebuje mój zespół, żeby pracować efektywnie, właściwie się nie kończy. Tylko, że cały czas to się zderza albo ze starymi wzorcami, albo to, co było takie uderzające dla, jak żeśmy się spotykali z innymi analitykami transakcyjnymi ze świata, jak szukaliśmy odpowiedzi, jak prowadzić szkolenia na przykład zdalnie, to że to jest jeszcze gorsza sytuacja, ponieważ nawet nie mamy takich wzorców. Nie? Więc my budujemy sobie w ogóle taki trochę obraz science fiction. Nie dlatego, że ja tego doświadczyłam, no bo ja się z moimi rodzicami chyba nigdy zdalnie nie łączyłam, no, poza pandemią, tak. Ale nie mam takich doświadczeń. Nie?
Ale rozumiem, że tak nawiązując do tego, co tutaj opowiadałaś o tych kilku fazach jakby pracy z Imago, dochodzimy do jakiegoś takiego momentu, że jest dobrze, nie? Że tak. Co, że możemy współpracować jakoś lepiej ze sobą? Pojawia się jakaś lepsza efektywność?
Tak, oczywiście. No tak popularnie, naukowo, właśnie tam u tego Tuchmana w fazach rozwoju grupy, to się nazywa faza efektywnej współpracy, bo on bardziej wskazuje na efekt, nie? Natomiast Bear mówił, że to jest faza dopasowanego imago, czyli że moje wyobrażenie grupy, siebie w grupie, innych uczestników i lidera jest dopasowane do tego tu i teraz, czyli do firmy, w której pracuję, do tego, czym się zajmuję. Ostatnio w coachingu rozmawiałam z menadżerem, który przeszedł, pracował w firmie farmaceutycznej, więc on pracował na przykład klientów, miał tam, nie wiem, 40 tysięcy na całą Polskę, biorąc różne jednostki, po czym zmienił totalnie branżę i klientów miał 30, nie? Po prostu inna specyfika. Mówi, słuchaj, to była taka zmiana, no bo jak z 30 klientów, których masz w puli, jeden ci wypada, to zupełnie inaczej musisz reagować, nie, niż jak z tych tysięcy ci jeden wypadnie, nie wiem, na rok, a potem może wrócić, nie? Że to jest, więc wizję pracy dopasowujemy też do tego, czym się ta firma zajmuje, tak? Jacy ludzie tam pracują, w jakim momencie jest, to jest coś zupełnie innego. To HR-owcy często opowiadają, jak z dużych korporacji idą pracować do startupów, nie? To jest taki moment dopasowania. Kurczę, no, po prostu zaczynam, zawołali mnie, żebym zaczął tutaj porządkować i wprowadzać różne struktury i procedury, ale to jest jeden totalny chaos. To sobie nie wyobrażałem, że ja w takie miejsce się cofnę, nie? I oni sobie muszą na nowo zbudować wyobrażenie, co to znaczy być HR-owcem w startupach. I im szybciej się urealnią, im szybciej powiedzą, dobra, fajne było tamto moje doświadczenie, ale na ten moment mogę z niego skorzystać w 30%, tak? Bo budowanie HR-u w startupach to jest zupełnie coś innego niż kiedy ja po studiach trafiłem do sutego, bogatego działu HR-u, który miał 50 ról, tak? Tym szybciej będą skuteczni. Im szybciej zarząd przyjmie, od czego jest HR na przykład w branży technologicznej, nie? Bo to jest podobna historia. Te zespoły wzrastały i w którymś momencie się pojawił jeden HR-owiec. Potem się zazwyczaj okazywało, że HR-owiec nie daje rady, więc dotrudniał sobie rekrutera tylko od rekrutacji i tak niepozornie się robił z tego działu HR-u. I im szybciej, często zarządy to są właściciele, nie? Chłopacy, którzy to po prostu założyli. Im szybciej oni się zorientowali, do czego HR jest potrzebny, tym szybciej ta organizacja mogła efektywnie wzrastać. Chyba, że nadal sobie wyobrażają, że HR to są takie ciumkające panie, tak, które tylko przyjdą, herbatkę piją i właściwie tylko prowadzą rozmowy. To jak mam takie imago, to nie będę skuteczny.
Powiedz na koniec jeszcze, bo tak patrzę na zegarek i już zbliżamy się do końca powoli. To jest bardzo trudne, o czym tutaj rozmawiamy. Znaczy łatwo się tego słucha, mam wrażenie, bo pięknie o tym opowiadasz. Jest to bardzo przystępne. Natomiast tak, no to są jakieś takie procesy, te wyobrażenia, te wizje, z którymi przychodzimy do firm, do zespołów, które dzieją się bardzo mocno w głowach i można zaobserwować przez zachowania. To jest taki jeden z pomysłów, który mi przyszedł do głowy, ale jakbyś mogła powiedzieć parę słów o tym, co lider może zrobić, żeby to zauważać i żeby w ogóle jakoś się do tego odnieść. Jakie są tutaj, nie wiem, narzędzia, podejścia, które można zastosować. No, o kilku rzeczach powiedziałaś, bo na przykład pojawiło się budowanie świadomości w obszarze tego tematu, co myślę, że jest jednym takim dużym krokiem, który można zrobić, żeby w ogóle to dostrzegać, nie? Ale czy są jeszcze jakieś inne rzeczy, które mogłabyś zaproponować?
Wiesz co, dla mnie akurat na przykład ta lista jest prosta i może uda mi się to w taki prosty sposób opowiedzieć. Po pierwsze, ja zachęcam, żeby każdy menadżer sobie pomyślał, tak, ja mam jakieś wyobrażenie na temat tego, jak żyje zespół i co się w zespole dzieje, na co jest miejsce, na co nie jest miejsce. I naprawdę zadać sobie taki rodzaj ćwiczenia prawie że coachingowego, żeby to spisać. Teraz się bardzo dużo mówi o różnych badaniach, że spisywanie czy werbalizowanie tego, co mamy w głowie ma taką bardzo dużą wartość porządkującą. Czyli żeby zacząć jakby wydobywać z głowy to swoje wyobrażenie na temat zespołu, pracowników i roli lidera. Krok pierwszy. Krok drugi. Najłatwiejszy do zrobienia, kiedy zatrudniamy nowe osoby, pytać, jak on sobie wyobraża, co to dla niego oznacza praca w dobrym zespole, co to dla niego oznacza dobry szef, pod którym on chciałby pracować, co to dla niego oznacza zły szef. Tak? Zacząć też ludzi pytać o ich wyobrażenia. To jest drugi krok. Trzeci krok to jest rzeczywiście sprawdzanie, jeśli wskazać mamy takie niepasowane te zasady, nie? Że potrzebowalibyśmy się umówić jakoś inaczej, to schodzimy do tak zwanego poziomu psychologicznego kontraktu, gdzie rozmawiamy z ludźmi właśnie na temat tego, czego potrzebują do pracy w zespole, jak sobie wyobrażali, czego oczekują, czego chcą, czego nie chcą, we współpracy ze sobą. To jest kolejny krok, który pozwala jakby zobaczyć, jakie jest to imago i, uwaga, następny krok, konfrontowanie ludzi z tym, co tu jest możliwe, a co nie. No bo jeśli mówimy o tym, że się dopasowujemy i dopasowujemy się do rzeczywistości, to lider, który mówi, nie planujemy więcej awansów, ta struktura będzie płaska. Jeśli masz takie wyobrażenie, że chciałbyś się rozwijać, to mówię ci, w jakich obszarach to jest możliwe w tej firmie, a w jakich nie będzie. Nie, że to jest też jeden ze sposobów, że nazywamy rzeczywistość taką, jaka jest, bo to pozwala ludziom się no, po prostu dopasować i urealnić. Więc myślę, że od samego, jeśli komuś się zapaliła gwiazdka, że okej, imago to jest coś, z czym trzeba pracować, to po prostu poprzez rozmawianie na ten temat i zastanawianie się, co w związku z tym, co powiedziałem, czy co wypłynęło w tej rozmowie, mamy do zrobienia, to jest droga do porządkowania tego, dojścia do tego imago, które jest dopasowane i adekwatne.
Jest piąty krok? To jest takie moje zboczenie liczb nieparzystych.
Ojej, nie. Wiesz co, ja myślę sobie, że takim narzędziem, które analiza transakcyjna wymyśliła, które jest, myślę, że w ogóle złotą łyżką do wszystkiego w biznesie.
Ciekawy jestem bardzo.
To jest kontrakt. Jakby kontrakt, który ma właśnie trzy poziomy i ten administracyjny i profesjonalny i ten psychologiczny, o którym teraz wspomniałam. Więc dla mnie piątym krokiem byłoby cały czas praca na kontrakcie. To znaczy cały czas jasno i klarownie się umawiam, cały czas jasno i klarownie feedbackuję, czy ta praca jest jakby taka, jak oczekiwałam, nie tylko co do efektów, ale też co do sposobu jej wykonania. I nie tylko co do sposobu wykonania pracy, ale też relacji, które buduję w zespole. Ale też sprawdzania, czy to jest wystarczające, czy jest adekwatne. Jeśli nie, to wprowadzanie bardziej dopasowanych zasad. Cała historia, która się dzieje teraz w tle naszego podcastu z powrotem do biur, tak? Kto ile ma wrócić do biura i dlaczego i na jakich warunkach, jest też tematem o dopasowywaniu imago i budowaniu kontraktu, żeby ludzie mogli się urealnić, że tak, to są warunki pracy, może nie idealne, może marzyłoby mi się inaczej, ale decyduję się z różnych powodów na pracę w takim układzie. Więc piątym krokiem bym powiedziała, że cały czas kontraktuję z moimi pracownikami warunki, na jakich współpracujemy.
Kasiu, bardzo dziękuję za dzisiaj i za te wszystkie mądrości, które nam zostawiłaś.
Z taką wątpliwością chodziło o mądrości, ale dobrze to w wersji oficjalnej. Dziękuję, to była bardzo taka przyjemna i karmiąca dla mnie rozmowa. To przyjemnie rozmawiać z kimś, kto rozumie, że imago jest ważne i wpływa na to, jak menadżerowie zarządzają.
No wziął się ten temat z potrzeb takich właśnie liderskich, stąd tak jak ci mówiłem przed nagraniem, to tak wyszło naturalnie trochę, żeby o tym porozmawiać.
Tak, to nie jest oczywiste, bo tego nie ma w książkach o zarządzaniu i to nie jest taki temat... bardzo często omawiany, natomiast to jest temat, który jest w każdym z nas. Nie? I to jest, myślę, że jeśli liderzy zaczną myśleć o swoim imago zespołu, to będą dzięki temu skuteczniejsi.
Teraz czas na wdzięczność mamy. Przesyłam ogromne serducho dla wszystkich patronek, patronów podcastu Manager Plus. Tym wszystkim kochanym, hojnym ludziom, bez których nie byłoby Menedżera Plus, nie byłoby tych rozmów, nie byłoby tych wszystkich inspiracji i wartości, którą podcast i osoby, które się w tym podcaście pojawiają, wam dają. Dziękuję też osobom, które odnowiły lub przedłużyły swoje wsparcie na kolejny miesiąc. I też chciałbym bardzo serdecznie podziękować tradycyjnie mecenasowi podcastu firmie iSolution. No i oczywiście wszystkie nowe osoby, które pojawiły się ostatnio na pokładzie patronek i patronów, dziękuję ogromnie Jagodzie, Wojciechowi, Marcinowi i Karolinie. Przesyłam wam dużo, dużo wdzięczności. A pozostałym osobom, jeżeli podoba się wam to, co robię, jeżeli podoba się wam podcast Manager Plus, misja tworzenia liderów na zwinne czasy, jeżeli to w jakikolwiek was sposób rezonuje, to zapraszam oczywiście na Patronite. No i dodatkowo mam jeszcze jedną propozycję, która jest taką opcją obecną od niedawna w Menedżerze Plus. Jeżeli chciałabyś wystąpić w mojej audycji i zostać jej partnerem, jeżeli chciałbyś podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą, opowiedzieć o tym, co robicie w swojej organizacji, w swoim zespole, podzielić się jakimiś dobrymi praktykami, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Wystarczy, że do mnie napiszesz, korzystając z formularza kontaktowego na stronie mariuszchrapko.com. I to już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Thank you.